Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek wyraził niepokój z powodu pogorszenia sytuacji w Ziemi Świętej. Wezwał do powstrzymania wszelkich działań, które wciągnęłyby Bliski Wschód w jeszcze większy konflikt wojenny. Bez pomocy świata chrześcijanie Sahelu zostaną zdławieni, alarmuje biskup z Burkina Faso. W tym afrykańskim kraju każde spotkanie na modlitwie w kościele wystawione jest na ogromne ryzyko zamachu. Dlaczego mimo galopującej laicyzacji nie brakuje ludzi, którzy pragną być członkami Kościoła katolickiego? To pytanie stoi u podstaw najnowszego raportu Episkopatu Anglii i Walii. Mówi on o znaczącym wzroście liczby chrztów dorosłych i powrocie wielu ludzi do kościoła. 14 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. O powstrzymanie wszelkich działań, które wciągnęłyby Bliski Wschód w jeszcze większą wojnę, zaapelował papież Franciszek w czasie południowego spotkania z pielgrzymami. Podkreślił, że trzeba stanąć po stronie Palestyńczyków i Izraelczyków i pomóc im żyć w dwóch suwerennych państwach. Wyrażając niepokój z powodu militarnej interwencji Iranu, Ojciec Święty wzywał: dość cierpienia, nigdy więcej przemocy. Tak, dla pokoju.
Zwracam się z gorącym apelem o powstrzymanie wszelkich działań, które mogłyby podsycić spiralę przemocy, grożąc wciągnięciem Bliskiego Wschodu w jeszcze większy konflikt wojenny. Nikt nie może zagrażać istnieniu innych. Zamiast tego wszystkie narody powinny stanąć po stronie pokoju i pomóc Izraelczykom i Palestyńczykom żyć w dwóch państwach, jedno obok drugiego, w poczuciu bezpieczeństwa. To jest ich głębokie i uzasadnione pragnienie i to jest ich prawo. Niech szybko zostanie osiągnięte zawieszenie broni w strefie Gazy, a drogi negocjacji niech będą realizowane z determinacją. Pomóżmy tej ludności, pogrążonej w katastrofie humanitarnej. Uwolnijmy zakładników porwanych miesiące temu. Ileż cierpienia. Módlmy się o pokój. Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej ataków. Nigdy więcej przemocy. Tak dla dialogu i tak dla pokoju.
Wojna sprowadziła zniszczenie, śmierć, cierpienie na Gazę i nie tylko na nią, mówi wikariusz kustodii Ziemi Świętej. Ojciec Ibrahim Faltas podkreśla, że ofiarą walk pada ludność cywilna, niezależnie od jej przynależności religijnej, kulturowej czy politycznej. Ostatnio uderzył mnie uśmiech wikarego w Gazie, który pokazywał czerwone jabłko, pierwszy owoc, jaki zobaczył po 6 miesiącach wojny, dzieląc się nim z parafianami, wyznaje franciszkanin.
Zakonnik zwraca uwagę, jak mocno cała sytuacja odbija się na dzieciach. To najbardziej bezbronni zostają bowiem najbardziej poszkodowani. Zaznacza jednak piękny znak przyjęcia małych pacjentów z Gazy przez niektóre szpitale. Od stycznia do Włoch przyjechało 160 dzieci ze swoimi opiekunami i za to należy serdecznie podziękować, mówi ojciec Faltas. Efekty wojny rozszerzają się na całą Ziemię Świętą. Niestety miejscowe wspólnoty chrześcijańskie nie mogą nawiązywać między sobą kontaktu, pomimo fizycznej bliskości danych punktów, opisuje franciszkanin. Zwraca również uwagę na działalność Ojca Świętego i jego nawoływanie do zawieszenia broni.
Kościół musi się przebudzić i otwarcie występować w obronie chrześcijan Sahelu, podkreśla przewodniczący Episkopatu Nigru i Burkina Faso. Przypomnijmy sobie, co się stało z kościołem w Afryce Północnej, jak zniknął, jak został zdławiony. Tak samo mogą też zostać zdławione inne kościoły, jeśli niczego dziś nie zrobimy, dodaje biskup Laurent Dabire. Dał on ostatnio świadectwo o wierze chrześcijan w Burkina Faso, którzy pomimo rosnącego zagrożenia ze strony islamistów nadal są wierni Chrystusowi. Praktykowanie wiary okazuje się jednak bardzo trudne. Każde zgromadzenie liturgiczne zostaje bowiem wystawione na ogromne ryzyko zamachu. Kapłani nie mogą odwiedzać wspólnot, wierni nie mogą dojeżdżać do bardziej oddalonych miejsc kultu. Wiele parafii zostało zamkniętych, mówi biskup Dabire.
Jak dobrze wiecie, kraje Sahelu są nękane przez terrorystów od co najmniej 15 lat. W wypadku Mali, Burkina Faso i Nigru od 10 lat. I stale się to pogłębia. Zniszczone zostały szkoły, ośrodki służby zdrowia, budynki administracji publicznej. Mamy też prawdziwe masakry ludności cywilnej, choćby kilka tygodni temu na północy Burkina Faso, gdzie zabito wiernych, którzy wraz z katechistą zgromadzili się w kościele na niedzielnej modlitwie. Ta sytuacja zagraża przyszłości naszych państw, ale też istnieniu naszego kościoła. Dlatego, jeśli dalej będzie się to tak rozwijać, jeśli ktoś tego nie powstrzyma, to zostanie tu zaprowadzony nowy porządek.
Maroko stanowi jeden z krajów przelotowych dla migrantów usiłujących dostać się z Afryki do Europy. Posługujący tam ksiądz Antoine Xelmas wskazuje na wielkie wyzwania, jakie to stawia, ale równocześnie podkreśla znaczenie zbieranych doświadczeń, proponując, by każdy seminarzysta pracował przez jakiś czas z uchodźcami. Mówił o tym na spotkaniu w Marsylii, które było poświęcone wyzwaniom, jakim Kościół musi stawić czoła w regionie Morza Śródziemnego.
Migranci są obecni na całym terytorium Maroka, a zatem we wszystkich miejscach, w których znajdują się kościoły. I powraca do nas słowo wyzwanie. Wyzwanie przyjmowania i integracji ludzi dla małej wspólnoty katolickiej. I tutaj zapraszamy do szerszego otwarcia się, oczywiście na Maroko, na realia islamu w Maroku i do życia w komunii z tym krajem, który nas przyjmuje. Ale musimy także otworzyć się na realia leżące na marginesie naszego życia w kraju, ponieważ chodzi o ludzi przybywających tam, aby wyjechać dalej. Są oni niejako przejazdem, w większości to muzułmanie. Wymagają od nas wyjścia na zewnątrz, aby ich powitać, przyjąć, okazać im życzliwość, więc nieustannie pracujemy nad otwarciem naszych społeczności na ten wymiar.
Ksiądz Xelmas wskazuje, że większość migrantów to młodzi mężczyźni w wieku od 15 do 30 lat. Nie brakuje też osób nieletnich, w tym kobiet z małymi dziećmi. Duchowny opisuje też, przed jakimi wyzwaniami stają migranci na swojej drodze do lepszego życia.
Przyjmujemy ich, gdy wjeżdżają do Maroka i oczywiście słyszymy wtedy o zagrożeniach ze strony tych komórek okołomigracyjnych, takich jak mafie lub organizacje regularnie czerpiące zysk, na przykład z porwań i okupów. Do tego dochodzą kwestie związane po prostu z faktem bycia w ruchu, bez dokumentów, bez pieniędzy, a więc lądowanie na ulicy. Bywają manipulowani, zastraszani, pojawia się dużo przemocy. A to odbija się zarówno na sferze fizycznej, jak i psychicznej.
Dlaczego mimo galopującej laicyzacji nie brakuje ludzi, którzy pragną być członkami Kościoła katolickiego? Jest to pytanie, które stoi u podstaw najnowszego raportu Komisji do Spraw Nowej Ewangelizacji Diecezji Wschodniej Anglii. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego dorośli ludzie zdecydowali się przyjąć chrzest, zostać katolikami i czy fakt ten może być dla Kościoła lekcją ewangelizacji.
Przeprowadzono wywiad, identyfikując kluczowe wątki, które charakteryzują nawróconych. Przede wszystkim doświadczyli duchowego niepokoju, zdecydowali się podjąć konkretne kroki rozwiązania problemu i często był to proces wieloletni. Ich poszukiwania miały podłoże intelektualne, Przy tym okazało się, że racje intelektualne same w sobie były niewystarczające. Na różnych etapach odkrywania katolicyzmu doświadczyli głębokiego duchowego wzruszenia. Głównie mówiono o uczestnictwie w Eucharystii czy adoracji Najświętszego Sakramentu. W archidiecezji Sadek 450 dorosłych zostało katolikami, co stanowi największą liczbę nawróceń od dekady. W Wielki Piątek katolicka katedra westminsterska mieszcząca 3000 wiernych była tak pełna, że wielu ludzi już do niej nie weszło. Pewien rozczarowany wierny opublikował tweeta, którego przytoczył znany serwis Mercator. Mężczyzny nie wpuszczono do katedry, więc udał się do pobliskiego kościoła świętego Jakuba, który również był pełen. Odnosząc się do słynnego powiedzenia niemieckiego filozofa Bóg umarł, tweetował: Fryderyk Nietzsche nie żyje. Chrystus Król i jego święty Kościół katolicki żyją i mają się dobrze. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Tysiące osób przeszły w centrum Warszawy w Narodowym Marszu Życia. Manifestacja pod hasłem Niech żyje Polska to wyraz afirmacji dla życia, ale i sprzeciwu wobec projektów ustaw, których celem jest poszerzenie dostępu do aborcji i tym samym zmniejszenie ochrony nienarodzonych dzieci. Patronat nad marszem objęła Konferencja Episkopatu Polski. Jej przewodniczący arcybiskup Tadeusz Wojda zaapelował, by ta niedziela była dniem modlitwy w obronie życia poczętego. Relacja Karola Darmorosa z Polskiego Radia.
Niech żyje Polska. O haśle tegorocznego Narodowego Marszu Życia mówi jego rzecznik Lidia Sankowska-Grabczuk. Jak podkreśla, organizatorzy chcą, by to wydarzenie było przede wszystkim afirmacją.
Afirmacją życia, afirmacją rodziny, afirmacją wszystkich podstawowych praw każdego człowieka, ale jednocześnie wobec tej toczącej się jak taran rewolucji, która chce ograniczyć prawa rodziców, prawa ludzi do życia, idziemy też w silny znaku sprzeciwu, tak, aby rzeczywiście opanować i zapaść demograficzną, opanować ten dziki pęd za Europą. To, co ostatnio się wydarzyło we Francji. Francja sięgnęła dna. My mówimy stanowcze nie. Idziemy dzisiaj w radosnym świętowaniu Polski. Jest to ważny dzień dla Polski. Na naszym Narodowym Marszu Życia każdy ma prawo do głosu.
Narodowy Marsz Życia współorganizuje Fundacja Świętego Benedykta. Jej prezes Bogusław Kiernicki zaznacza, że marsz zbiega się z obchodzonym dziś świętem chrztu Polski.
W 1966 Polska przyjęła chrześcijaństwo, przyjęła chrzest. To jest to pewne nasze zobowiązanie. Ten chrzest budował nasz naród, w którym mieszkamy, żyjemy, któremu jesteśmy za to bardzo, bardzo wdzięczni. Więc przypominamy także o tym aspekcie, ale to pierwsze prawo i ten pierwszy gospodarz dzisiejszego marszu to są te nienarodzone, którym jesteśmy winni solidarność, odwagę, gotowość do wsparcia. Nie będziemy wywieszać białej flagi, niezależnie co się wydarzy w Sejmie. Nie wywiesimy białej flagi, nogi nie odstawimy. Nie będziemy się wycofywać, będziemy trwać tak długo, aż te prawa ich będą zagwarantowane.
Manifestacja w obronie życia zgromadziła tysiące osób, które do Warszawy przyjechały z całego kraju.
Jesteśmy za życiem, jesteśmy za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie widzimy innego scenariusza.
Teresa Janowska, Stowarzyszenie Gaudium Vitae imienia Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Oświęcimia, która uratowała ponad 1500 dzieci, przyjmując je na świat. Od 35 lat w Gdyni działamy, pomagając samotnym matkom, rodzinom ubogim, kobietom w ciąży, które są w trudnej sytuacji i nie są przygotowane do porodu, a bardzo często potrzebują tej pomocy, nie tylko materialnej, ale też edukacji, pomocy psychologicznej, i prowadzimy je także po urodzeniu dziecka, zanim państwo wejdzie z pomocą. Zarzuca się często środowiskom kościelnym, że nie interesuje się i nie pomaga kobietom, które decydują się urodzić. My jesteśmy tego zaprzeczeniem.
Narodowy Marsz Życia w Warszawie poprzedziły msze święte odprawione w dwóch stołecznych katedrach. Podobną manifestację Marsz dla Życia zorganizowano dziś również w Szczecinie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.